Zaczniemy od informacji o silnym nocnym trzęsieniu ziemi w Rosji. W polskich aptekach od kilku dni brakuje leków na grypę. Pomimo obietnic Ministerstwa Zdrowia sytuacja nie poprawiła się. Jest już dzień po święcie wszystkich zakochanych. W faktach sprawdzaliśmy, jak wyglądało świętowanie w sanatorium. Tuż przed trzecią w południowo-zachodniej Syberii w Rosji doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi. Według naukowców z niemieckiego ośrodka badań geonaukowych miało ono siłę 5,9 w skali Richtera. W tej chwili nie ma informacji o rannych ani szkodach. Najpóźniej w poniedziałek dostęp do leków przeciwgrypowych w aptekach będzie większy. To kolejne zapewnienia Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. W faktach informowaliśmy o ogromnych kłopotach, które dotyczą pacjentów m.in. na południu Polski. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z rzecznikiem resortu zdrowia Jakubem Gołąbem.
Będziemy mieli za chwilę, najpóźniej w poniedziałek, kolejnych 180 tysięcy opakowań leku, a w ciągu następnych dwóch tygodni to jest 140 tysięcy opakowań. Leków.
Na razie farmaceuci skarżą się, że dzwonią do hurtowni i wciąż jeszcze nie mogą zamówić tego leku. Kiedy to się zmieni? Mamy też sygnały z miast takich jak Zakopane, gdzie w całym mieście nie ma leku w żadnej aptece.
No tutaj główny inspektor farmaceutyczny prowadzi monitoring sytuacji, dlatego że ilość powinna być już wystarczająca do tego, żeby zabezpieczyć zapotrzebowanie na terenie całej Polski.
Na pewno sprawdzimy, czy resort zdrowia dotrzyma słowa. Mieszkańcy Słubic i Frankfurtu nad Odrą są zaniepokojeni decyzją o przedłużeniu kontroli granicznych przez Niemcy co najmniej do 15 września. To oznacza kolejne miesiące problemów. W Słubicach był nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który sprawdzał, jak wygląda sytuacja w rejonie przejścia granicznego.
Weekend to czas, kiedy kolejki na granicy polsko-niemieckiej potrafią ciągnąć się kilometrami. Dla mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą to ciągły problem w codziennych obowiązkach.
Świecko bardzo często ze względu na wyłączony jeden pas jest po prostu zablokowane. Kierowcy co wtedy wybierają? No wybierają przejście w Słubicach. To się wiąże z tym, że my naszej przestrzeni nie mamy dla siebie.
Mówi burmistrz Słubic Marzena Słodownik.
Więcej o kontrolach na polsko-niemieckiej granicy w Słubicach przeczytacie na rmf24.pl.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Polska elektrownia jądrowa powinna powstać pod Bełchatowem w Łódzkiem. Takie zgodne stanowisko przyjęli radni wojewódzcy. Jednym z argumentów przemawiających za taką lokalizacją są miejsca pracy w regionie. Teraz w elektrowni i kopalni Bełchatów pracuje niemal 7 tysięcy osób. Co na to mieszkańcy?
To od polityków zależy, czy na pewno zamkną, ale no jądrowa powinna być obok zrobiona. Raz to dużo czasu trwa budowa takiej elektrowni, a dwa no mamy już gotową węglową, nowoczesny blok jeden jest tam naprawdę. Także no myślę, że zamykać ten blok to jest masakra jakaś dla naszej energetyki.
Zależy mi jeszcze, żeby ludzie mieli pracę, młodzi, tym bardziej, że syn mój tam pracuje. A więc jestem na tak, żeby była elektrownia jądrowa.
Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Teraz wracamy jeszcze na chwilę do wczorajszego święta zakochanych. Większość osób, które przyjeżdżają do sanatorium, chce podreperować zdrowie. Są jednak tacy, którzy przy okazji szukają tam drugiej połówki. Dobrą okazją były do tego właśnie walentynki, bo jak to w uzdrowiskach, organizowane są dancingi. O takich spotkaniach opowiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Maria, która odpoczywa w Lądku Zdroju.
Jestem pierwszy raz w sanatorium, ale jak zauważyłam, bardziej kobiety prowokują do tego niż mężczyźni.
No proszę! Używają swoich wdzięków?
Uśmiechów, jak się pan czuje. Jak mnie jeden pan zaprosił na kawę, ja mówię, no nie ma sprawy, ale ja mówię, pan co, jestem zajęta. Ale ja też jestem zajęta, żonę kocham, ale po prostu chcę się przyjść na kawę i przyszliśmy się na kawę. Napiliśmy się kawy i to wszystko. Ja mam swoją miłość. Od 15 roku życia.
Na miłość, czy też może dobrą przyjaźń. Jak słychać, nigdy nie jest za późno. Muzeum Lotnictwa Polskiego wzbogaciło się o nowy eksponat. Czeski samolot szkoleniowo-akrobacyjny z lin Z-42M z 1977 roku. Dwumiejscowy dolnoopłat przez wiele lat pełnił służbę w Aeroklubie Mieleckim, a wcześniej w ośrodku Agrolot Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Z liny Z-42M były jednymi z najpopularniejszych statków powietrznych wykorzystywanych w polskich aeroklubach do szkolenia pilotów na poziomie podstawowym i średnim. średnio zaawansowanym, a także do nauki podstawowej akrobacji lotniczej. O tym dziele techniki nasz dziennikarz Paweł Konieczny rozmawiał z dyrektorem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Tomaszem Koseckim.
W tym miejscu mamy samolot, który sięga w 77 roku i przybył z niedaleka w sumie, bo z Czechosłowacji, a inaczej, tam został stworzony.
Tak, został wyprodukowany w Czechosłowacji, natomiast do nas trafił z Mielca. Mhm. A dość ciekawa jest jego historia, tak można powiedzieć trochę nietypowa, jak o te samoloty z Lin Z-42M, ponieważ on zaczynał swoją karierę w Instytucie Lotnictwa, stąd też te jego znaki rejestracyjne SPGHD, ponieważ to wszystkie te samoloty, które były używane w Instytucie Lotnictwa, zaczynały się literką G. I tych samolotów z tej serii dokładnie było 10 użytkowanych w ośrodku AgroLot w Kętrzynie. Tam w 76 roku powstał taki ośrodek szkolenia agrolotników. Mhm. I dopiero stamtąd po różnych przygodach trafił do Mielca, a teraz do muzeum.
Jak wyglądała jego historia? Po co ten samolot był?
Samolot. Generalnie samoloty z Lin Z-42 to są samoloty do szkolenia lotniczego, pilotażu, nauki pilotażu i podstawowej akrobacji. Powszechnie, tak powiedziałem, używany w aeroklubach, szkołach lotniczych. Ten konkretny egzemplarz był. Oto jest ciekawa rzecz malowania tego samolotu. Wszystkie samoloty, które trafiały w tej serii 10 do sztuk, które były zamówione do ośrodka AgroLot, miały taki czerwony pasek na kadłubie. Ten tego paska nie ma, z tego powodu, że samolot pierwotnie był dedykowany do aeroklubu, ale ponieważ ośrodek AgroLot potrzebował 10 sztuk, ta jedna sztuka gdzieś tam nie została doprodukowana, więc była taka zamiana. I aeroklub zgodził się na to, żeby przekazać ten samolot wcześniej do ośrodka agrolotniczego i w takim malowaniu już został. Więc to jest taka jedna ciekawostka związana z tym samolotem. A drugie to, że w zasadzie w 86 roku, po zakończeniu działalności tego ośrodka, w 83 roku ten ośrodek zakończył swoją działalność. Samoloty zostały rozdysponowane po aeroklubach generalnie rzecz biorąc i dwa z tych samolotów, tych zlinów, trafiły do aeroklubu w Mielcu. I tam były użytkowane do 2006 roku praktycznie, utrzymywane w stanie lotnym, wykorzystywane do szkolenia. Od tego czasu samolot praktycznie został uziemiony, no i czekał na lepsze czasy, ale tak widać przeszedł na emeryturę teraz i wylądował w Muzeum Lotnictwa Polskiego, to znaczy dokładnie został przywieziony, bo już niestety latać nie mógł. Więc z jego historią, z eksploatacją sporo ludzi jest związanych, sporo pilotów się przeszkoliło, a biorąc pod uwagę typ, na tego typu samolotu, czyli z Lina 42, nie mieliśmy w swoich zbiorach, więc dla nas to jest też cenny nabytek i myślę, że dla tych wszystkich, którzy przyjdą do muzeum, też jest to ciekawostka, że taki samolot można u nas zobaczyć.
A jeszcze jest szansa, że spróbujecie go na tyle odrestaurować, że może nie poleci, ale będzie wyglądał tak w 100% i w gotowości do tego, żeby ewentualnie kiedykolwiek można było go uruchomić.
To znaczy się, on jest kompletny, tak można powiedzieć, i wygląda tak, że praktycznie mógłby polecieć. Oczywiście jakaś kosmetyka zawsze jest możliwa do wykonania, ale myślę, że na razie nie jest to aż tak bardzo potrzebne, bo wygląda jak samolot używany, użytkowany, nie jest to jakaś maszyna, która zjechała z linii produkcyjnej. Natomiast to też pokazuje pewną historię. Nie wszystko czasem warto doprowadzać do stanu takiego fabrycznego, bo to pokazuje też jego jak gdyby wiek czy historię, jak są te ślady eksploatacyjne. Zresztą modelarze jak coś robią, to nanoszą nawet na te modele ślady eksploatacyjne, żeby to nie był taki nówka sztuka nieużywany, tylko jednak samolot z historią. Jeśli chodzi o jego możliwości wykorzystania czy ulotnienia, byłoby to możliwe, natomiast koszty są dość duże i nie za bardzo by się to opłacało. Trzeba byłoby sporo pieniędzy włożyć na doprowadzenie i później na utrzymanie tego samolotu. Na specjalnie raczej zysku z niego nie ma. No, gdyby to było, powiedzmy, dochodowe, to pewnie poprzedni właściciel tego samolotu by to zrobił. Jak się okazuje, to tak nie jest. Zresztą te samoloty generalnie już są wycofywane z eksploatacji. Tutaj jednak przegrywają chociażby, można powiedzieć tak, z Cessnami amerykańskimi, które mają płatowiec bezresursowy, więc tam nie ma godzin określonych trwałości, czy przy jakiegoś przeglądu, czy wymiany tych części płatowca. A ten jednak ma i to jest koszt co jakiś czas ponoszony przez użytkowników. Po drugie, no kwestia ekonomiczna. No samolot pali około 40 litrów na godzinę. W porównaniu z Wilgą to i tak jest mniej, jakbyśmy popatrzyli, no ale no z linii jest też mniejszy, bo jest dwuosobowy, a Wilga była czteroosobowa, bo Wilga paliła gdzieś około 60 litrów na godzinę, z linii 42 40 litrów, więc to też pewnie w jakiś sposób się przekłada na to, że te samoloty już nie są użytkowane tak powszechnie. No, zastępowane są bardziej ekonomicznymi samolotami.
Ta myśl czechosłowacka była jak na tamte czasy dobra?
Tak, to w ogóle dobre samoloty. Cała seria tych samolotów Z-42, później 142, czy ostatnio jeszcze 242. Samoloty z podwoziem, z przednim kółkiem trójkołowym, które no, były łatwiejsze, jak chodzi o lądowanie, o starty, niż samoloty z podwoziem, to jest z dwoma kołami z przodu, jednym kółkiem ogonowym. I te samoloty czeskie od lat 40. były używane w aeroklubie polskim również do szkolenia. Rozwijane wersje. No, takim znanym samolotem, to już stricte akrobacyjnym, jest Zlin 50L, którego mamy też w swoich zbiorach. Samolot grupy akrobacyjnej Żelazny. No i to była marka uznawana na całym świecie. Do tej pory te samoloty są użytkowane, biorą w pokazach różnego rodzaju. Więc to konstrukcje bardzo udane czeskiej wytwórni Morawan, które miały duże, dobre notowania na rynku lotniczym, nie tylko powiedzmy w krajach demokracji ludowej, bo to tak się wtedy głównie odbywało, ale i też były eksportowane na zachód.
Gdzie można zobaczyć w takim razie ten samolot? No i można go dotknąć, zbliżyć się?
Tak, można go zobaczyć. Z dotykaniem eksponatów to powiem tak, że raczej w muzeach się tego nie praktykuje, żeby wszyscy łazili po skrzydłach, dotykali i szlifowali swoimi rękami. Natomiast możemy go oglądać u nas w gmachu głównym, w sali głównej ekspozycyjnej w gmachu głównym. W godzinach otwarcia muzeum można przyjść, oglądnąć, popodziwiać, a ci, którzy mieli jakąś swoją historię związaną z tym samolotem, no to mogą sobie powspominać, jak to było kiedyś, bujając w obłokach właśnie na tym typie.
Usłyszał Paweł Konieczny od dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Tomasza Koseckiego. Zdjęcia tego niezwykłego samolotu możecie zobaczyć na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.